między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Nasze dzisiejsze spotkanie jeszcze w nieco okrojonej formie ze względu na ostatnie wieści z olimpijskich aren w Tokio. Krótko zatem o tym, co w programie. Opowiemy o odkryciu jednego z najstarszych malowideł ściennych w Wielkopolsce. Obowiązkowo będzie także o trzeźwości w miesiącu sierpniu. A inspiracji do innego spojrzenia na ten temat szukaliśmy w jednej z poznańskich jadłodajni. O tym już za kilka minut w programie Między niebem a ziemią.
Jeśli żyjesz nie tak jak chcesz, pokochaj, odważ się, posłuchaj moich rad. Jeśli jesteś w rozpaczy też, pokochaj, pociesz się na wiele długich lat. Jeśli cenisz nie to, co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co jest. Jeśli spadłeś na samo dno, pokochaj, idź i sam wykonaj drobny gest. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Jeśli cenisz nie to, co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról.
A my przenosimy się teraz do jednej z poznańskich jadłodajni dla potrzebujących. To miejsce, w którym karmi się nie tylko ciało, ale także i duszę. A w sierpniu, miesiącu trzeźwości, trudno tutaj uciec od tematyki nałogu alkoholowego. Jadłodajnię odwiedziła Sandra Soluk.
Jadłodajnia Świętego Józefa działa przy naszym domu w Poznaniu, przy ulicy Niegolewskich 23. I tak jak potrafimy, jak możemy najlepiej, staramy się realizować charyzmat, który pozostawił nam nasz założyciel, święty arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński.
Jak to wygląda? Gotujecie posiłki, wydajecie posiłki, dzień dobry, do widzenia?
Pewnie nie tylko tak, ponieważ na terenie miasta Poznania działają 4 jadłodajnie.
Chociaż w sierpniu działacie tylko wy.
Tak, mamy dyżury i akurat w tym roku w sierpniu tak się stało, że tylko nasza jadłodajnia jest czynna. Zmienił się rodzaj ludzi przychodzących do jadłodajni. Kiedyś w zdecydowanej większości byli to ludzie bezdomni, teraz natomiast w zdecydowanej większości są to ludzie ubodzy. Osób bezdomnych jest zdecydowanie mniej niż kiedyś.
Jest godzina 11:25 około. Za niecałe 10 minut rozpoczyna się wydawanie posiłków. Co się dzieje teraz w domu przy Niegolewskich?
Od godziny 11 w jadłodajni ci, którzy chcą, gromadzą się na wspólnej modlitwie różańcowej. I to jest chyba też to, co jest takie piękne, że możemy tych ludzi, którzy tutaj przychodzą, razem polecać w modlitwie. Także teraz trwa tam modlitwa różańcowa.
Jest sierpień, miesiąc trzeźwości. Czy w związku z tym w tych intencjach pojawia się ta trzeźwość? Czy rozmawiacie o niej? Bo zakładam, że część z tych osób przynajmniej to są tacy z problemem alkoholowym.
Niewątpliwie tak. I myślę, że zagadnienie trzeźwości pojawia się nie tylko w sierpniu, tylko tak naprawdę przez cały rok. Jest to temat dosyć popularny. No jest tak, że żeby kogoś zachęcić do wyjścia z nałogu, to faktycznie nie wystarczy tylko powiedzieć udaj się do ośrodka, tam a tam jest to możliwe. Bardzo często są to długie rozmowy, no wiele czasu poświęcanego właśnie na rozmowy, gdzie ta osoba, która ma problem, najpierw dzieli się historią swojego życia, w ten sposób nabiera zaufania i potem pod wpływem wielu, wielu naprawdę rozmów, czy też może przykładów już innych osób, które sobie z tym problemem poradziło, ktoś się decyduje na to, aby podjąć taką drogę wychodzenia z nałogów i wtedy faktycznie my już tej pomocy bezpośrednio nie świadczymy, tylko pomagamy się skontaktować z tymi ośrodkami, żeby te osoby faktycznie trafiły i podjęły taką drogę wychodzenia z nałogów. Kojarzymy osoby takie, którym się udało z tej pomocy skorzystać, przynajmniej na jakiś czas. Później oni często już nie korzystają z naszej jadłodajni, więc trudno powiedzieć, co się z nimi dzieje.
Jak wygląda towarzyszenie tym osobom z nałogiem w codzienności? Oni tutaj są. Do modlitwy ich nie zmuszacie, do rozmowy zapewne też ich nie zmuszacie. Zakładam, że musi minąć jakiś czas, żeby zaufali i otworzyli się.
No właśnie tak. Jest to chyba taka droga najczęściej spotykana, że właśnie przez rozmowy zdobywa się zaufanie i te osoby pod wpływem rozmów tak naprawdę na różne tematy, to nie są rozmowy zawsze dotykające problemu alkoholizmu i to nie są rozmowy, które zawsze mówią zmień się i napraw swoje życie, weź się za siebie, bo pewnie takich rozmów nikt by nie chciał toczyć, ani siostry, ani te osoby. Często też poruszamy zagadnienia związane z wiarą, z wątpliwościami w wierze, z trudnościami w wierze. Staramy się tych ludzi też, jeżeli chcą oczywiście, pomóc im powrócić do życia sakramentalnego. Też jest tak, że w tej chwili pandemia troszeczkę to ograniczyła, natomiast kiedy jadłodajnia tak normalnie działała, to też przychodzili wolontariusze z różnych instytucji kościelnych, z fundacji na przykład ProPublico, którzy też podejmowali różne rozmowy, dawali też różne świadectwa osób, które już sobie poradziły w życiu. I takie szerokie spektrum tych rozmów sprawia, że ci ludzie, przynajmniej raz na jakiś czas ktoś, czemu nie ja? Może ja bym spróbował, może bym jednak wziął się za swoje życie, może bym jednak też coś zmienił.
Czy głównym problemem osób, które przychodzą, korzystają z waszej jadłodajni, są nałogi?
Chyba nie. Faktycznie u wielu ten problem się pojawia, natomiast przychodzi bardzo dużo ludzi po prostu ubogich. Ubogich, z różnymi problemami i to często nie są problemy nałogowe alkoholizmu, czy narkotyki, czy jeszcze jakieś inne nałogi. Często jest to jakaś niezaradność taka życiowa.
Idziemy dworem, którędy przychodzą osoby na posiłek. Czyli wejście jest od Bogusławskiego.
Tak, wejście jest od ulicy Bogusławskiego i jadłodania jest czynna od 11:30 do 12:30. No i nie jest tak, że wszyscy przychodzą na 3-4, tylko właśnie przez tą godzinę tak spływają.
Szczęść Boże!
No, mała kolejeczka jest. Bardzo ładnie pachnie ta zupa.
No,
staramy się konkretną, żeby się szło tym najeść. Rzadko kiedy zostaje, ponieważ jeżeli nawet, no to właśnie się wydaje tym osobom, żeby mogły zabrać ze sobą na wynos.
Ile sióstr pracuje tutaj, plus ewentualne
tutaj przy wydawaniu jest jedna siostra, przy sporządzaniu posiłku też jest jedna siostra, no posiłkujemy się wolontariuszami.
Dobry.
Jak pani ma na imię, która pomaga?
Marianna.
Wolontariuszka pomaga pani Marianna. Czy jest pani u nas pierwszy raz, czy już któryś? Pierwszy raz.
Jak się pani czuje?
Bardzo dobrze.
A dlaczego się pani zdecydowała akurat tu pomagać?
Nie tyle, co chodziło o miejsce, jak o ludzi, którym można pomóc. A dowiedziałam się, że tutaj można i stąd jestem. Ogromna satysfakcja.
Zdarza się, że zabraknie jedzenia?
Rzadko, ale... No wczoraj musiałam dorabiać. Nie spodziewałam się, że tyle ludzi przyjdzie.
Czy jakieś szczególne intencje w sierpniu macie?
Tu mamy obraz Maksymiliana Świętego. To jest patron apostolstwa trzeźwości. Ja muszę poszukać odpowiednią modlitwę i będziemy do Maksymiliana Kolbego się modlić o trzeźwość narodu i żeby on nas wspierał, żeby się nikomu drogi nie zahaczyły tam, gdzie nie trzeba. Ja tylko od razu zaznaczę, że ci, co tu przychodzą, to nie znaczy, że wszyscy są alkoholicy, nie? Ale sama czasem zagaduję, bo lepiej rozmawiać niż tam wyzywać, czy jakoś tam. Więc no rozmawiam i ci, co już stale przychodzą jakiś czas, no to ja znam te historie i później też no, są adresy, żeby pokierować. Są też spotkania, później były rozmowy, czy film, czy msza święta, czy jakieś takie, żeby dojść gdzie komu, bo każdy ma inną potrzebę, inne historie.
Czuję się, że ten sierpień jest faktycznie poważnie traktowany?
Niestety nie. Tak ogólnie całe społeczeństwo jakby na to w ogóle nie zwraca uwagę.
Że tutaj?
No tutaj to ja przypominam, że jest święty Maksymilian, czy w zeszłym roku rozdawałam obrazki ze świętym Maksymilianem, żeby właśnie jak mają trudności, żeby im pomógł.
Czuję, siostra, że mówienie o tym więcej coś zmienia dla tych osób, które walczą z tym nałogiem?
Jeżeli ktoś w nałogu trwa lata, to jest długi proces wychodzenia. I pierwszym zawsze bariera jest taka, uznać, że potrzebuje pomocy, a później chcieć. Więc jak ja będę mówić 100 razy albo 1000 razy, to za którymś razem coś tam dotrze, że może jednak warto spróbować. Tak, mówienie, pokazywanie właśnie, gdzie jak można, gdzie się można udać, na pewno ma sens.
A z Sandrą Soluk rozmawiały pracujące w poznańskiej jadłodajni siostra Anna i siostra Elżbieta.
W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Wiele w życiu musimy, lecz nie musimy czynić zła. Nawet jeśli jakaś siła, jakiś strach w duszy trwa. To co mówią o mnie, a całkowitej prawdy w tym nie ma. Pozwala zrozumieć samego siebie, wskazuje drogę ocalenia. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka.
Czasami trudno zrozumieć, o co nam chodzi. Walcząc ze słabościami, pragniemy się z sobą pogodzić.
I kiedy bywa tak, że chodzi tylko o to, żeby uświadomić to, o co nam chodzi. Światło w
mrok i dramatu człowieka. Wiara w prawdziwą miłość, na którą warto poczekać. Minie ten, kto przestaje nadziei ulegać, i ten, kto chce ją w sobie na zawsze pogrzebać.
W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka.
Jedno z najstarszych w Wielkopolsce malowideł ściennych odkryto niedawno, jak to zwykle bywa, przypadkowo, za ołtarzem w kościele świętej Małgorzaty w Graboszewie, w powiecie słupeckim. Polichromia powstała na początku XV wieku, a być może nawet jeszcze wcześniej. Opowiada o niej Grzegorz Budnik, szef konińskiej delegatury ochrony zabytków. Rozmawiał z nim Sławomir Zasadzki.
My przyjmujemy hipotezę roboczą, że dekoracje malarskie pochodzą z około 1400 roku, a prawdopodobnie są jeszcze starsze. Powiedzmy, że moglibyśmy datować je około 1390 rok. Dekoracje od strony formalnej jeszcze nie wykazują cech stylu pięknego, w związku z tym muszą być starsze. Moim zdaniem bliżej im w sensie formalnym do dekoracji malarskich oratorium świętego Jakuba w Lądzie, dekoracji malarskiej kościoła klasztoru bożogrobców świętego Jana w Gnieźnie. Reprezentują te dekoracje bardzo wysoki poziom artystyczny i co ciekawe, zachowały się bardzo dobrze. Zasadniczo w momencie, kiedy w okresie nowożytnym powstał ołtarz i zasłonił pierwotne gotyckie rozmalowania, nie ingerowano od momentu zasłonięcia tych polichromii. Rysuje się bardzo duża wartość zabytkowa polichromii. Są to jedne z najstarszych na terenie Wielkopolski malowideł związanych z architekturą drewnianą o charakterze sakralnym, a jednocześnie właściwie należą również do grupy najstarszych dekoracji malowideł ściennych powstałych w okresie gotyku na terenie Wielkopolski, więc ich wartość rzeczywiście jest nie do przecenienia. My mamy bardzo mało właściwie obiektów malarstwa, które nie były nigdy dotknięte pracami konserwatorskimi.
Jak to się stało, że one tu w tak długim czasie pozostawały nieodkryte?
Ołtarz jest wielki, był przystawiony do ściany, nikt go nie ruszał, nie prowadzono prac.
Nie było wcześniej żadnych dokumentów, opisów, które ten kościół mogły wskazywać jako miejsce tego typu malarstwa?
W końcu XVI stulecia, na początku jeszcze XVII wieku, przeprowadzono na terenach poszczególnych diecezji Europy wizytacje, które oceniały wystroje kościoła pod kątem postanowień Soboru Trydenckiego w zakresie analizowania stosowności czy niestosowności, więc one są rzeczywiście niezwykle dokładne. Z wizytacji biskupi i kościoła w Graboszewie zachowały się rzeczywiście zapiski mówiące o fakcie, że kościół jest ozdobiony w całości. No ale wie pan, z zapisu wizytacji nie wynika jeszcze, że dekoracje przetrwały. No w tym przypadku przetrwały.
Czy można mówić w tym przypadku też o autorstwie albo jakiejś szkole, bo skoro mówi pan, że to jest wysokiej klasy...
Mówienie w odniesieniu do średniowiecza autorstwie jest działaniem dosyć ryzykownym. Raczej mówimy o kwestiach warsztatów. Bardzo mało mamy obiektów związanych z konkretnymi osobami. Im starsze są obiekty, tym źródła ulegają przetrzebieniu i sam zespół wymaga dogłębnych badań. To są świeże rzeczy, odkryte na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, więc potrzebujemy też czasu, żeby spokojnie jakby przeanalizować sobie kwestie formalne, stan zachowania, przeprowadzić analizy porównawcze, badania dendrochronologiczne samego obiektu, na podstawie czego można będzie sobie wyprowadzać jakieś bardziej pogłębione wnioski i tezy wynikające z tych badań. Generalnie ja bym ujął rzecz następująco, że w sensie powinowactwa formalnego, bliżej tym dekoracjom do malarstwa z oratorium świętego Jakuba w Lądzie i malarstwa świętego Jana Chrzciciela w kościele klasztornym Bożogrodcu w Gnieźnie. Bliżej niż do innych zjawisk artystycznych charakterystycznych dla okresu pierwszej połowy XV wieku. Budujemy tezę, że mamy jednak do czynienia z malarstwem starszym niż XV-wieczne. Wynika to przede wszystkim z tego, że dekoracje malarskie nie wykazują cech stylu pięknego. Postaci przedstawione nie posiadają jeszcze na przykład szat budowanych zgodnie z pewnymi zasadami tektoniki. Tam również mamy pewien specyficzny typ klipeusa krzyżowego.
Cóż to takiego?
Aureola. Ta aureola czy klipeus mają formę krzyżową z dodatkową taką bordiurą. Co jest bardziej charakterystyczne jeszcze dla XIV wieku.
Dobrze, no i ostatnia rzecz, ale też nie mniej ważna, to jest kwestia jakby prac konserwatorskich, bo teraz jeszcze będzie trzeba ustalić zakres, sposób, harmonogram.
Przede wszystkim musimy przeanalizować kwestie dotyczące określenia zakresu prac w odniesieniu do całego kościoła, z tej przyczyny, że wnętrze kościelne wymaga pogłębionych prac konserwatorskich. Trzeba przekonać kogoś, żeby chciał wyasygnować określone kwoty.
No ale z tego, co pan mówi, to datowanie jest na tyle mocnym argumentem, że tutaj chyba kłopotu być nie powinno.
Datowanie jest mocnym argumentem, istotnym argumentem, no ale wie pan, póki nie złożone zostaną stosowne wnioski, nie zostaną rozpatrzone pozytywnie, no to na razie ten aspekt finansowy jest zawieszony. To znaczy należy zrobić wszystko, żeby stworzyć odpowiednie uwarunkowania dla pozyskania środków finansowych. No na tym też się musimy skupiać.
Jeśli datowanie polichromii jest trafne, oznacza to, że i sam kościół jest o 2 wieki starszy niż sądzono, dodaje Grzegorz Budnik. Konserwator ma nadzieję, że renowację polichromii uda się wykonać za pieniądze z programu przeznaczonego na konserwację zabytków architektury drewnianej. W taki sposób udało się odrestaurować kilka innych obiektów. na zakończenie programu wycieczka do Medjugorje. To stamtąd ksiądz Szymon Kasprzak opowie o największej tajemnicy chrześcijaństwa, czyli o chlebie eucharystycznym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a raczej powinienem dziś przywitać drogich słuchaczy słowami chwaleni Jezus i Maria. Bowiem dzisiejsze rozważanie przesyłam prosto z Medjugorje, gdzie w minionym tygodniu odbywał się 32. Festiwal Młodych. Kilka słów o tych dniach w drugiej części naszego rozważania. Ewangelia dzisiejsza nadal umiejscawia nas w synagodze w Kafarnaum. Synagodze, której fundamenty możemy zobaczyć w Kafarnaum jeszcze dziś. Jakby miały nam przypominać o ponadczasowości nauki Jezusa. W dzisiejszym fragmencie tzw. mowy eucharystycznej Pan Jezus tłumaczy nam, co to znaczy, że On jest chlebem życia, że jest nową manną, pokarmem na drogę do ziemi obiecanej. Jezus chleb ogłasza swoje niebiańskie pochodzenie. Po wyznaniu, że jest pokarmem, teraz dodaje, że zstąpił z nieba. Pokarm z nieba to manna. Pobożni Żydzi w czasach Pana Jezusa znali znaczenie tych słów, ale trudno było im przyjąć ich treść. Izrael oczekiwał w Mesjaszu nowego Mojżesza, który zapoczątkuje nowy Eksodus, nowe wyjście z niewoli. Pan Jezus podczas swojej publicznej działalności na każdym kroku pokazuje, że On jest tym, który przynosi nową wolność. Naucza, czyni znaki i cuda, które dorównują temu, co działo się, gdy Izraelitom przewodził Mojżesz. Po wyjściu z Egiptu Izrael wśród znaków i cudów przez 40 lat wędrował po pustyni ku ziemi obiecanej. Tam też Bóg karmił swój lud chlebem spadającym z nieba, chlebem manny. Był to pokarm na drogę. Co ciekawe, manna ustała nazajutrz po wejściu do ziemi obiecanej. A oto teraz słyszymy, że nowym chlebem z nieba jest sam Jezus, a ściślej Jego ciało wydane za życie świata. Te słowa nie mieszczą się w głowie Jego słuchaczy. Nie dość, że podobno przyszedł z nieba, to jeszcze mamy jeść Jego ciało. Przecież to brzmi jak kanibalizm. Takie zarzuty pod adresem Eucharystii dało się słyszeć od początku chrześcijaństwa. A jednak dziś spożywamy prawdziwy chleb, który zstąpił z nieba i jest nim ciało Chrystusa. Pan Bóg w swojej łaskawości o wszystko się zatroszczył, żebyśmy nie tylko się nie gorszyli, ale byśmy chętnie przychodzili do stołu ofiarnego. Prawdę mówiąc, nawet dziś słowa Jezusa brzmią dość wymagająco. Można je przyjąć jedynie w duchu wiary. Poza kontekstem wiary trudno mieć właściwe spojrzenie na Eucharystię. Słuchacze Jezusa zarówno w Kafarnaum kiedyś, jak i niejednokrotnie dzisiaj zaczynają racjonalizować. Jak to? Przecież wiedzą, skąd Jezus jest. Myślą, że znają Jego rodziców. Co za brednie, że pochodzi z nieba. My dzisiaj z naszej perspektywy widzimy, jak niewiele wtedy wiedzieli słuchacze Jezusa, a jak wiele myśleli, że wiedzą. Tym samym zamiast poznać prawdę o Jezusie, zamknęli Go w swoich ograniczonych, racjonalnych spostrzeżeniach. Przecież On pochodzi z Nazaretu, a nie z nieba. I chociaż my dziś mamy większą wiedzę i doświadczenie niż ówcześni słuchacze w synagodze, myślę, że także nam grozi podobne niebezpieczeństwo w relacji do Eucharystii. Próbując racjonalnie wytłumaczyć to, co się dzieje, tracimy okazję, by poznać jej prawdziwą moc. Ponieważ nasz pyszny ludzki umysł ogranicza wszechmoc obecnego w Eucharystii prawdziwego Boga. I oto rodzi się zasadniczy problem, pytanie. Kim jest ten, który mówi, a zatem czym jest chleb z nieba, co daje jedzącym chleb z nieba? Widzimy, jak wielu uczniów Jezusa także dzisiaj ma trudność z wiarą w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. A już święta Teresa z Lizie zauważyła, że gdyby tylko ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. O tym, kiedy Eucharystia nabiera największego znaczenia, w jakim kontekście, zastanowimy się krótko po muzycznej przerwie.
Pójdź, ziemio cała w swej zieleni, pójdź. śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.
Pójdź, słońce piękne, promieniste, pójdźcie przed Nim jasne zorze. Łączcie się w jeden hymn, niech głosy czyste zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże.
Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, na ile siły Ci stanie. Wysłane Jego miłosierdzie Boże.
Lasy i gęstiny, śliczne kwiaty w rannej porze. Niechaj zapach słodki nasz jedyny wysławia i wielbi miłosierdzie Boże.
Lecz ponad wszystkie te piękności milszym jest dla Boga uwielbienie. Dusza niewinna, pełna ufności, która przez łaskę ściśle jednoczy się z Nim. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swem Stwórcy, na ile świt Ci stanie. Wysławiaj Jego miłosierdzie Boże. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swem Stwórcy, na ile świt Ci stanie.
Otrzymaliśmy chleb z nieba. Największego znaczenia Eucharystia jako nowa manna z nieba nabiera w kontekście ziemi obiecanej, czyli wieczności, do której zmierzamy, bo kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Jesteśmy powołani do wieczności, stworzeni ku nieskończoności. A tak łatwo tracimy perspektywę wieczności dzisiaj, zanurzeni w codzienności, w pracy, obowiązkach, pędzący ciągle za czymś, sprowadzeni do myślenia w kategoriach zysku i korzyści. A już Pan Jezus ostrzegał, cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. Trzeba nam ciągle patrzeć w kierunku wieczności. Wtedy zobaczymy prawdziwe znaczenie Eucharystii dla naszego dzisiaj. Dlatego bezcenne są takie okazje, które budują i rozwijają naszą wiarę w Eucharystię. Festiwal Młodych w Medjugorje jest jedną z takich okazji. Dziesiątki tysięcy ludzi zjeżdżają się na początku sierpnia do małej wioski w Bośni i Hercegowinie, żeby słuchać Jezusa i karmić się Nim. Niesamowita atmosfera modlitwy i pokoju w tym miejscu pozwala młodym i starszym czasem wiele godzin trwać na słuchaniu Słowa Bożego, kateches pomimo upalnej pogody. Pięknie przygotowana Eucharystia każdego wieczoru, sprawowana przez kilkuset kapłanów, poprzedzona modlitwą różańcową i przedłużona adoracją Najświętszego Sakramentu czy adoracją Krzyża, gromadzi tysięczne tłumy młodzieży. Młodzieży, która w ciszy trwa na zgłębianiu tajemnicy Boga z nami, uchwyconej w cudzie Eucharystii. W tych momentach rodzą się w ludziach pragnienia ziemi obiecanej wieczności. Zarówno tej na końcu życia, jak i tej, która jest budowaniem Królestwa Bożego tu na ziemi. Jedno i drugie nie jest możliwe bez karmienia się chlebem, którym jest ciało Chrystusa za życie świata. Gorąco zachęcam zatem, byśmy zechcieli dzisiaj poświęcić nieco uwagi Eucharystii i jej miejscu na naszej drodze ku wiecznej ziemi obiecanej. A jeśli refleksja ta zrodzi w nas głód, pozwólmy Jezusowi jak najszybciej go zaspokoić. On sam obficie zastawia dla nas stół, byśmy nie ustali w drodze.
Przez kafarną Medjugorje wracamy z powrotem do Poznania. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
między niebem a ziemią.